Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, wierzy pan w to, że w czwartek, piątek rząd zrealizuje swoją groźbę zawetowania unijnego budżetu?
Ja ciągle zakładam, że bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie jakiegoś kompromisu polegającego na wydaniu na przykład deklaracji ze strony Rady Europejskiej, precyzującej mechanizm praworządności, po którym zarówno Warszawa, jak i Bruksela ogłoszą sukces. Jedna strona powie, że mechanizm praworządności został obroniony, a Polska powie, że on już jest kompletnie niegroźny dla suwerenności Polski. I to oczywiście dla większości ludzi będzie niezrozumiałe, jak to jest możliwe, że obie strony mogą być zwycięskie, ale historia Unii Europejskiej jest pełna tego typu zwycięstw, gdzie obie strony wygrywały.
Czyli nie przewiduje pan jednak ostrego starcia, weta i tego, co mówią niektórzy komentatorzy, tego, co mówi opozycja, czyli weta, które byłoby pierwszym krokiem do polexitu. Uważa pan, że takie stwierdzenia są przesadzone?
Wie pan, wydaje mi się, że to jest ciągle scenariusz mniej prawdopodobny, choć oczywiście ja go nie wykluczam. Istnieje też możliwość taka, że w Warszawie, może w Budapeszcie, choć tutaj bardziej stanowisko Warszawy nas interesuje, zwycięży myślenie, że to weto jest potrzebne dla rozwiązania kryzysów, które ma partia rządząca wewnątrz Polski, czyli mówiąc krótko, że trzeba te muskuły naprężyć jeszcze mocniej po to, żeby odwrócić uwagę Polaków od wielu innych problemów wewnętrznych. I w takim scenariuszu oczywiście każda próba kompromisu zostanie przez stronę polską odrzucona i wtedy to weto będziemy mieli, ale chcę też powiedzieć jasno, ja nie uważam, żeby to weto oznaczało początek polexitu. Uważam, że tutaj ze strony opozycji mamy też ten, powiedziałbym, taki ładunek histerii zanadto. Za dużo jest po prostu histerii po obu stronach w tej sprawie i po stronie obozu rządzącego, który właściwie postawił znak równości między kwestią praworządności a suwerennością Polski, jak i ze strony opozycji, która mówi, że to weto to jest właściwie początek polexitu. Nie, weta się zdarzają ze strony wielu krajów Unii Europejskiej i nie powodowały od razu wychodzenia tych krajów z Unii. Także myślę, że tu po prostu używa się za mocnych słów w stosunku do tego, co realnie jest na stole.
Ale gra toczy się też o potężne pieniądze. To są 64 tak. miliardy euro dla Polski, które w razie weta do Polski by nie trafiły. Czy Prawo i Sprawiedliwość
Dokładnie.
Może sobie pozwolić na utratę takich pieniędzy?
Panie redaktorze, nie, doprecyzujmy. Istnieje możliwość, że w razie weta rzeczywiście zrealizuje się ten scenariusz, którym pan powiedział. To znaczy,
jest to jednak
że rzeczywiście te 25 krajów poza Polską i Węgrami się dogada i fundusz odbudowy zbudują we własnym gronie. Ale to nie jest tak, że to nastąpi na 100%, jeśli Polska i Węgry zawetują. To jest jedna z elementów gruźb z tamtej strony, ale ona też nie musi być zrealizowana. Taki scenariusz jest rzeczywiście możliwy, ale on też nie jest przesądzony, a weto go automatycznie nie spowoduje, choć uczyni bardzo prawdopodobnym rzeczywiście.
A czy to nie jest tak, że tego typu konflikty, tego typu zadry, taką jaką mamy w tej chwili na linii Węgry, Bruksela, Warszawa, czy to nie jest coś, co z nami zostanie? Czy to nie jest tak, że będzie po prostu nam trudniej w Unii Europejskiej później przy kolejnych
to
sprawach?
Prawda. Tak, oczywiście tak. Polska tą sprawą razem z Węgrami sytuuje się w roli tego, powiedziałbym, takiego najbardziej niesfornego uczestnika Unii Europejskiej. Oczywiste jest, że w wielu stolicach będą wobec nas w tej sprawie pretensje i dlatego ja uważam, że bardzo źle się stało, że doprowadzono do takiej sytuacji, ale trzeba też powiedzieć jasno, że rząd PiS-u od szeregu lat prowadzi taką politykę bardzo ostrej konfrontacji z władzami komisji, kolejną już ekipą Komisji Europejskiej, bo przecież z poprzednią ekipą też był ten konflikt i to nie jest nic nowego. I tutaj mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, którą ja oceniam krytycznie. Uważam, że Polska, cała ta pseudoreforma wymiaru sprawiedliwości, która jest praźródłem przyczyn, którą zapoczątkował pan Ziobro, a która jest kompletnie nieudana i to widać po tym, jak dzisiaj wygląda sytuacja po 5 latach w sądownictwie, nie jest warta psucia naszej reputacji w Unii Europejskiej. Tu się zgadzam.
Profesor Antoni Dudek jest cały czas naszym gościem. Panie profesorze, zdziwili pana politycy PiS-u karnie bijący brawo Tadeuszowi Rydzykowi, kiedy on bronił w sobotę na urodzinach Radia Maryja biskupa Janiaka?
Proszę zwrócić uwagę, że tam byli przede wszystkim politycy Solidarnej Polski. Oczywiście był też minister Błaszczak, zgadzam się, on jest z PiS-u, ale mam wrażenie, że PiS w stosunku do ojca Rydzyka jest podzielony. O ile Solidarna Polska jest rzeczywiście, można powiedzieć, w 100% radiomaryjna, to PiS jest podzielony. Są tam zarówno tacy politycy, którzy uważają, że Radio Maryja to jest ważny polityczny sojusznik, trzeba przełykać różne przykre, czy może wątpliwe wypowiedzi ze strony ojca Rydzyka, a są też i tacy, którym się to, mam wrażenie, nie podoba, im się, że oni się będą ujawniali, dlatego że część także i polityków PiS-u zdaje sobie sprawę, ku czemu wiedzie w Polsce Kościół katolicki ojciec Tadeusz Rydzyk, a wiedzie ku gigantycznym kłopotom, ponieważ sposób obrony Kościoła katolickiego, jaki ojciec Rydzyk uprawia, jest moim zdaniem przeciwskuteczny. On działa w istocie rzeczy na szkodę Kościoła katolickiego, dlatego że nie da się bronić osób tak skompromitowanych jak biskup Janiak mówieniem, że on jest męczennikiem medialnym. No, to jest wypowiedź, która ośmiesza po prostu ojca Rydzyka. No, dziwię się, że broni przegranej sprawy, bo sprawa biskupa Janiaka jest przegrana w świetle faktów, które znamy.
A o czym to świadczy, że no, nie tylko teraz, ale na poprzednich urodzinach Radia Maria cały czas politycy, tak jak pan profesor słusznie zauważył, głównie jednak Solidarnej Polski, bo politycy PiSu to jest zbyt duże uproszczenie w kontekście Zjednoczonej Prawicy, że oni tam wracają. To jest próba ochrony swojego elektoratu, czy to jest coś więcej? Czy to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia?
Nie, no moim zdaniem tu jest rzeczywiście polityczna gra. No wiemy, że w przedlaty sam prezes Kaczyński miał bardzo krytyczne wypowiedzi na temat Radia Maria i później pojawił się coś w rodzaju sojuszu taktycznego od 5 lat, a może nawet wcześniej, no ale w każdym razie od momentu, kiedy PiS doszedł do władzy, między partią rządzącą a Radiem Maria Telewizją Trwam jest rodzaj taktycznego sojuszu. Te media właśnie kierowane z Torunia popierają bardzo wyraźnie rząd Zjednoczonej Prawicy, który się odpłaca określonymi koncesjami. Wiemy doskonale, jak bogato jest finansowane dzisiaj przedsięwzięcia, jak to dzieła, jak mówi ojciec Rydzyk. Ale to jest moim zdaniem nie miłość, a powiedziałbym małżeństwo z rozsądku. I po obu stronach mam wrażenie, widać co jakiś czas, no, że nerwy puszczają i ta niechęć wychodzi, że to nie jest tak, że tutaj mamy do czynienia z takim naprawdę prawdziwym sojuszem, tylko raczej takim taktycznym sojuszem, no, który może się w którymś momencie rozlecieć i właściwie niedużo brakowało, choćby piątka dla zwierząt. To był taki moment, gdzie cały PiS zatrzeszczał. Też ojciec Rydzyk bardzo krytycznie się wypowiedział na temat piątki dla zwierząt. Do czego zmierzam? Mianowicie do tego, że PiS jest wewnętrznie tak naprawdę mocno podzielony i piątka dla zwierząt pokazała to i jest oczywiście tam grupa, która stoi po stronie ojca Rydzyka i jest ta grupa, która jest no, troszkę inaczej nastawiona, która mówiąc krótko widzi wizję innej prawicy w Polsce niż ta, którą reprezentuje ojciec Rydzyk czy Zbigniew Ziobro.
To jeszcze panie profesorze, jedno wydarzenie tego tygodnia również polityczne, bardzo ważne. Tak by się wydawało, w środę Sejm ma się zająć wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego. No, wiemy tak naprawdę co się wydarzy, wiemy, że będzie dyskusja pewnie wieczorem, wiemy, że ten wniosek o wotum nieufności upadnie, to znaczy, że opozycja chwyta się brzytwy, no bo to nie jest pierwszy raz, kiedy oni próbują stosować taki fortel, wiedząc tak naprawdę, że nie mają szans powodzenia, że nie mają na siebie pomysłu?
To prawda, ale wie pan, akurat ten pomysł jest najlepszym z wszystkich wot nieufności, jakie opozycja zgłosiła w ciągu 5 minionych lat. Dlaczego? Dlatego, że dotąd tak naprawdę te wota nieufności, wnioski o wotum nieufności dotyczyły polityków, którzy realnie nie rządzą tym krajem. Realnie Polską od 5 lat rządzi Jarosław Kaczyński, wszyscy o tym wiedzą, który do momentu, dopóki nie wszedł do rządu, był tak zwanym szeregowym posłem, a zatem nie można go było, że tak powiem, zmusić do złożenia wyjaśnień z sejmowej mównicy. Teraz będzie musiał złożyć te wyjaśnienia i to, co powie, będzie jednak istotne. Jak to powie dla sytuacji układu sił politycznych w Polsce. Więc to, że można było do przysłowiowej tablicy poprosić pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego po 5 latach, to jest jednak sukces opozycji. Nawet jeżeli wynik głosowania jest łatwy do przewidzenia, to nie chodzi o wynik głosowania, ale chodzi o to właśnie, że Jarosław Kaczyński będzie się musiał przynajmniej próbować wytłumaczyć z pewnych swoich działań. Oczywiście pod warunkiem, że opozycja będzie te pytania zadawała w sposób sensowny, że to się nie zamieni po prostu w serię ataków personalnych na Jarosława Kaczyńskiego, obrażanie go, bo to jest przeciwskuteczne. Natomiast Jarosław Kaczyński powinien otrzymać szereg poważnych pytań dotyczących roli, jaką od 5 lat odgrywa w Polsce, wpływania na sprawy, gdzie w moim przekonaniu nie daje mu żadne konstytucja ani inne ustawy prawa do ingerowania w te sprawy. On w nie permanentnie ingeruje i powinien publicznie zostać zadać pytania w tej sprawie.
O tym rozmawiamy z panem.
Ale pytania można mu zadać.
O tym rozmawiamy cały czas z panem profesorem Antonim Dudkiem na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia dziękujemy. Panie profesorze, mówi pan o tych pytaniach, które powinno się zadać. Wierzy pan, że opozycja te właściwe pytania będzie w stanie w środę w Sejmie wystosować do Jarosława Kaczyńskiego?
No oczywiście nie wiem, zapewne różni politycy będą różne pytania zadawali. Ja tylko chcę powiedzieć, rozwijając to, o czym mówiłem przed chwilą, że tutaj nie chodzi tylko o to, że Jarosław Kaczyński jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i ponosi odpowiedzialność na przykład za ostatnie działania policji. Bo to jest tylko wierzchołek góry lodowej problemów, które mamy w Polsce z osobą Jarosława Kaczyńskiego. No bo na przykład jest pytanie o rolę Jarosława Kaczyńskiego w polityce na przykład dotyczącej obsady spółek Skarbu Państwa. Czy prawdą jest na przykład, że nie można w Polsce zostać prezesem spółki Skarbu Państwa, nie mając akceptacji ze strony Jarosława Kaczyńskiego? Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Ja bym chciał od Jarosława Kaczyńskiego usłyszeć odpowiedź, a jeżeli to jest prawda, no to na jakiej podstawie on tak wpływa na ten proces, prawda? I takich pytań jest cały szereg innych, prawda? Które się wiążą no, z różnymi działaniami prezesa Kaczyńskiego, które są nieformalne. Nie dotyczą tylko jego roli jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. I myślę, że powinniśmy się tego dowiedzieć, bo no skoro to, rzecz dotyczy funkcjonowania państwa, no to pewne rzeczy powinny być transparentne, a moim zdaniem przekonaniu nie są.
Jak to będzie wyglądało, dowiemy się w środę, bo wtedy, tak jak wspominałem, ten wniosek pojawi się na sali plenarnej Sejmu. A propos Sejmu, ostatni sondaż mówi, że 33,5% dla PiS-u, Koalicja Obywatelska to jest 23%, Hołownia prawie 12%. I to jest taka pierwsza trójka tego naszego sondażu sprzed paru dni. To znaczy, że wtedy PiS wygrałby wybory, ale zbierałby 201 mandatów. Czy to jest coś, czego na przykład Jarosław Kaczyński powinien się w tej chwili obawiać? Czy te straty są do
nadrobienia? Moim zdaniem tak, to jest coś, co będzie teraz wisiało nad Prawem i Sprawiedliwością, od kiedy jesienią PiS stracił mniej więcej około 10%, bo są różne sondaże, no, ale wyjściowo do lata tego roku poparcie dla PiS-u bardzo długo oscylowało wokół 40%, teraz oscyluje wokół 30%. Ten sondaż, który pan przytoczył, jest kolejnym, który mówi, że jeśli by ten stan się utrzymał do wyborów, które no, formalnie dopiero za 3 lata, więc on się zapewne zmieni, ale mogą być też wcześniej, prawda, te wybory. No więc to by oznaczało, że PiS będzie miał największy klub w Sejmie, czy Zjednoczona Prawica, gdyby przetrwała, natomiast nie będzie miała samodzielnej większości. No i w takiej sytuacji PiS albo traci władzę, albo musi sobie znaleźć koalicjanta. I pytanie kogo? Bo na razie, no, sądząc po tym, jakie PiS ma relacje z innymi formacjami politycznymi, to ja tego koalicjanta nie bardzo potrafię wskazać, byłoby to naprawdę trudne. I to jest problem dla PiS-u. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość się przyzwyczaiło rządzić samodzielnie, choć oczywiście ma problem prezes Kaczyński z Jarosławem Gowinem i z Zbigniewem Ziobro, ale to są koalicjanci, którzy są półkoalicjantami czy ćwierćkoalicjantami, bo ich można po prostu się pozbyć, nie umieszczając ich kandydatów na listach wyborczych. Bo wiemy doskonale, że gdyby nie to, że Jarosław Kaczyński dał tak dużo miejsc w ubiegłym roku i Solidarnej Polsce i Porozumieniu, to dzisiaj nie miałby tego problemu z tymi półkoalicjantami, bo oni samodzielnie nie przekroczyliby progu wyborczego. Czyli do czego zmierzam? PiS ma dwa problemy dzisiaj. Jeden to jest, jak ułożyć sobie relacje z tymi właśnie półkoalicjantami, a z drugiej strony, co zrobić, żeby odbudować dla całej Zjednoczonej Prawicy poparcie do poziomu 40%, bo poniżej niego szansa na samodzielne rządzenie jest niewielka.
To jeszcze jeden wycinek z tego naszego sondażu, czyli Szymon Hołownia, który wraz ze swoją Polską 2050 wyrasta już tak naprawdę na trzecią siłę polityczną pod kątem potencjalnych wyborców na razie, o tym mówimy. To jest prawie 12%. Szymon Hołownia coraz częściej, jak już się wypowiada publicznie, to używa takich sformułowań: kiedy już będę premierem, to zrobię to. Kiedy już będę premierem, to zrobię tamto. Czy widzi pan jakąkolwiek szansę, żeby to marzenie Szymona Hołowni mogło się w jakimś czasie spełnić? Czego byłoby trzeba, żeby ono się spełniło?
Oczywiście szansa jest, no bardzo proste. To znaczy musiałoby dojść do sytuacji, w której po wyborach, dochodzi do wyborów, ruch Polska 2050 dostaje więcej głosów niż Koalicja Obywatelska.
A jest to realne?
A ponieważ te dwie formacje są na siebie skazane, to one prawdopodobnie byłyby takim fundamentem antypisowskiej koalicji. No więc w sytuacji, w której Polska 2050 ma więcej mandatów od Koalicji Obywatelskiej, a łącznie mają samodzielną większość, bądź na przykład wsparciem PSL-u czy Lewicy taką samodzielną większość mają, to szansa, że lider tego ugrupowania antypisowskiego, które ma najwięcej mandatów, zostaje premierem. Jest w tym jakaś logika, tylko że na razie sondaże mówią, że to Koalicja Obywatelska ma większe poparcie, a nie Ruch Polska 2050. I to w jakimś stopniu przypomina sytuację sprzed kilku lat, kiedy Platforma Obywatelska walczyła z Nowoczesną Ryszarda Petru. Były takie sondaże, które dawały Nowoczesnej i Petru przewagę. Petru też mówił o sobie jako premierze. No i wiemy, jak się to skończyło. Ja nie mówię, że tak samo będzie z Hołownią, bo tu sytuacja jest z wielu powodów inna. Natomiast no, moim zdaniem to jest oczywiście przedwczesne takie deklarowanie. Myślę, że Szymon Hołownia robi błąd, mówiąc o sobie jako o przyszłym premierze. Że to nikomu w polskiej polityce na dobre nie wychodziło, bo nie tylko Ryszard Petru o tym mówił. Kiedyś jeszcze Jan Rokita mówił, miał billboardy, premier z Krakowa, jak wiemy, też premierem nie został. To jest coś takiego, że to, że politycy chcą być premierami, to jest oczywiste, bo to jest ukoronowanie politycznej kariery. Ale jak zaczynają mówić o tym przed czasem, to się zwykle źle kończy.
Panie profesorze z Sejmu i z korytarzy Kancelarii Premiera na ulicę. Chodzi o protesty, które już przez półtora miesiąca odbywają się na ulicach polskich miast. Ich intensywność oczywiście spada, ale czy z pana perspektywy jako historyka, czy widzi pan, że jest to wydarzenie, o którym za 10 lat będziemy mówić tak, to wydarzenie rzeczywiście w istotny sposób wpłynęło na scenę polityczną w Polsce i rzeczywiście dokonały się z tego powodu jakieś zmiany?
To znaczy w dwóch wymiarach. W jednym na pewno już możemy powiedzieć, a mianowicie w Polsce po bardzo ostrym konflikcie na początku lat 90. wokół kwestii ustawy o przerywaniu ciąży. Ten konflikt zakończyło przyjęcie ustawy, która do dziś obowiązuje ze stycznia 93 roku. Zapanował spokój. I oczywiście ta sprawa była przedmiotem debat publicznych, kontrowersji, ale nie demonstracji ulicznych. Przez wiele lat wokół tego na ulicach było pusto. I teraz sprawa wróciła. Można powiedzieć, że wróciliśmy do początku lat 90. do demonstracji wokół tych spraw. I w tym sensie, niezależnie od tego, jak ta sprawa się skończy, a ona pewnie będzie miała wiele zakończeń w kolejnych odsłonach, ona została już wznowiona. I w tym sensie te demonstracje już odegrały swoją historyczną rolę. A mianowicie one, oczywiście może praprzyczyną był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no ale ten wyrok nie byłby tak istotny, gdyby nie te demonstracje, które spowodował. Więc można powiedzieć, że w tym wymiarze ta sprawa już jest historyczna. Natomiast czy ona będzie też miała wpływ, jeśli chodzi o kwestie takie generalno-polityczne, czy to będzie ten moment, w którym rzeczywiście wahadło nastrojów społecznych się zaczęło zmieniać na trwałe w kierunku, no najkrócej mówiąc, antypisowskim, to dopiero czas pokaże. Bo na razie oczywiście taki zwrot następuje, ale nie wiemy, czy on się okaże trwały. Nie wiemy, na ile te demonstracje rzeczywiście wpłyną na nastroje społeczne, no na przykład za 3 lata, gdyby miały być wybory. Bo na razie kalendarz wyborczy jest taki, że jeśli nie będzie przedterminowych wyborów, to za 3 lata Polacy mogą żyć już zupełnie innymi sprawami, albo inaczej, ta sprawa, która dziś wyprowadza, czy wyprowadziła tysiące ludzi na ulicę, może nie być już tą najważniejszą. Mogą się pojawić inne, które będą budziły równie, czy wiesz, nawet większe emocje i wtedy ona gdzieś wejdzie w cień. Ale jeśli chodzi o kwestię przerywania ciąży, to już na pewno w tym zakresie te demonstracje swoją historyczną rolę odegrały. Topór wojenny w tej sprawie został wykopany.
Panie profesorze, pojawiają się też takie głosy. Wiele osób wróży taką przyszłość liderkom strajku kobiet, że one będą chciały przekuć to poparcie, które teraz mają, które jest widoczne na ulicy, w jakiś ruch polityczny, w jakąś partię. Wydaje się panu, że jest to w jakikolwiek sposób możliwe?
Wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo to jest ruch jednotematyczny. Nawet gdybyśmy rozszerzyli poza kwestię aborcji do generalnie praw kobiet, to trudno dzisiaj zbudować ruch polityczny w oparciu o jeden temat. Żeby zbudować ruch polityczny, trzeba mieć jakieś pomysły w zakresie na przykład gospodarki, polityki zagranicznej. No to wtedy ma się jakiś rozbudowany program, wtedy można mówić o jakimś ruchu politycznym. Tymczasem mam wrażenie, że te panie niczego na razie poza dość zresztą wulgarny sposób wyrażanymi postulatami, żeby PiS odszedł i żeby prowadzić aborcję w nieograniczonym zakresie, no niczego nie sformułowały. Więc ja na razie nie widzę tego. Raczej widzę je jako osoby na ewentualnie listach, jeśli by chciały, to pewnie pewne formacje lewicowe, zwłaszcza na przykład Partia Razem, pewnie by je tam widziała chętnie na swoich listach, bo są już osoby publicznie znane, rozpoznawalne. Natomiast nie sądzę, żeby na razie na tym etapie, jak ja widzę strajk kobiet i jak ten ruch działa, żeby on się przekształcił w jakąś formację polityczną, taką właśnie, która będzie kandydować w wyborach i zdobywać mandaty. Ale oczywiście czas pokaże. Mogę się mylić, tutaj sytuacja jest dynamiczna. Jedno jest pewne, dzisiaj widać już pewien schyłek, to znaczy te demonstracje, o ile w październiku budziły ogromne zainteresowanie, w listopadzie zarysował się już pewne zmniejszenie, zresztą było łatwe do przewidzenia. Więc trudno powiedzieć, jak będzie na przykład za miesiąc, czy dwa, czy trzy nad nami wisi na pewno kwestia publikacji wyroku Trybunału, co dotąd nie nastąpiło i zresztą jest jakby kuriozalny sposób to wstrzymywanie przez rząd Mateusza Morawieckiego uzasadniono, że nie ma uzasadnienia, że opublikujemy wyrok, jak będzie uzasadnienie. A pewnie prędzej czy później to uzasadnienie będzie, wyrok zostanie opublikowany i wtedy być może będzie nowa fala demonstracji. Zobaczymy jak silnych i być może wtedy te panie zrobią jakiś kolejny krok, przygotują się do tego lepiej, no bo teraz niewątpliwie to wszystko, czego byliśmy świadkami przez ostatnie 2 miesiące, to był w dużym stopniu ruch spontaniczny, taki można powiedzieć reakcja spontaniczna. Teraz mają więcej czasu na przygotowanie się, zobaczymy co przygotują.
Panie profesorze, to jeszcze kończąc, sprawa bardzo świeża. Orlen przejmuje Polska Press, to jest 20 dzienników, tak. 120 tygodników lokalnych, 500 witryn, 17 milionów odbiorców. To jest ta trochę cicha, by się wydawało, repolonizacja mediów, o której mówi się od dłuższego czasu?
Tak, zdecydowanie tak. To jest pierwszy krok, który był najłatwiejszy do przewidzenia, dlatego że prasa lokalna była w dramatycznie trudnej sytuacji finansowej i było jasne, że ten właściciel, czyli niemiecki koncern, chętnie to sprzeda za niewygórowaną kwotę, więc skoro się zjawił taki gigant finansowy jak Orlen, no to natychmiast Niemcy się tego pozbyli, co zresztą zadaje kłam tej propagandzie szerzonej przez PiS, że Niemcy tutaj, prawda, z przyczyn ideologicznych zbudowali koncern medialny i chcą indoktrynować Polaków. No, okazuje się, że bez problemu sprzedają bo to po prostu zdaje się nie jest dochodowy interes. Natomiast nie kryję, że ja mam wątpliwości, czy jak się skończy wyprawa Orlenu do świata mediów, bo proszę zwrócić uwagę, że Orlen prowadzi niezwykle agresywną politykę na wielu obszarach, robi fuzję z Lotosem, prawda? Zrobił fuzję z Energą, mówi się o fuzji z PGNiG. To są olbrzymie inwestycje, to jest działanie na bardzo wielu polach. Nie kryję, że ja mam wątpliwości, czy to na dobre wyjdzie spółce Skarbu Państwa, a więc nam wszystkim, bo no, my jesteśmy w jakimś sensie pośrednio akcjonariuszami Orlenu i nie kryję, że mam wątpliwość, natomiast w sensie politycznym to jest pierwszy krok. Ciekawy jestem, jakie będą kolejne kroki, bo ten był najprostszy i najłatwiejszy do przewidzenia. Natomiast pytanie, czy na tym się skończy, czy to jest dopiero początek kolejnych przejęć. No i nie kryję, że no, nie podoba mi się generalnie to, że pośrednio, ponieważ Orlen jest spółką Skarbu Państwa, media stają się też własnością państwa, więc to nie jest tylko repolonizacja, ale przy okazji nacjonalizacja mediów i to już mi się bardzo nie podoba.
Profesor Antoni Dudek był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję.